Marcin Warnowski, dziennikarz, znawca historii naszego regionu. Po pierwszej książce o gminie Słupsk przystąpiłeś do pracy nad drugą książką. Dlaczego? Czego nie udało się opisać w pierwszej?
O, bardzo wielu rzeczy nie udało się opisać w pierwszej. O wielu rzeczach dowiedziałem się już po napisaniu tej książki. Generalnie idea jest taka, żeby w tym drugim tomie bardziej skoncentrować się na rzeczach bliższych nam czasowo. To już będzie historia powojenna, chociaż nie będę uciekał oczywiście, jak coś wypłynie ciekawego z okresu sprzed 1945 roku, to oczywiście też uwzględnię to w tym kolejnym tomie. Ale bardzo teraz, bo aktualnie tym się teraz zajmuję, wciągnęła mnie historia PGR-ów. PGR-y często traktowane z taką pogardą w latach 90. Okazuje się, że to jest arcyciekawa historia. Mieliśmy na terenie dawnego województwa słupskiego chyba 27 takich PGR-ów. Największy był kombinat w Człuchowie, PGR, który zatrudniał ponad 3000 ludzi. To przecież są niewyobrażalne liczby. Na potrzeby PGR-ów słupskich w 80 roku pracowało lotnictwo, 13 samolotów. Tutaj jest w ogóle taka ciekawostka, gdzie te samoloty stacjonowały. One podczas tych operacji polowych startowały, były załadowywane, były zaopatrywane na takich doraźnych łąkowych lotniskach. Bardzo jestem ciekaw, czy mapa tych lotnisk, którą staram się teraz odtworzyć, czy ona pokryje mi się z tymczasowymi lotniskami Luftwaffe z okresu II wojny światowej. Może by to być, przypuszczam, że w paru miejscach to się na pewno pokryje. Może to być taka ciekawa też analogia lotnicza, jak te miejsca lotniczo, prawda, były wykorzystywane, czy to w czasie wojny, czy po wojnie, w okresie, kiedy funkcjonowały państwowe gospodarstwa rolne. Bardzo ciekawe wychodzą też takie ciekawostki, liczby są ciekawe. Na przykład ile w 80 roku, ile mleka trzeba było wyprodukować, żeby móc kupić litr Coca-Coli. Ile litrów mleka odpowiadało, jeśli chodzi o wartość, jednemu litrowi Coca-Coli? 10 litrów. 10 litrów mleka. To była równowartość litra Coca-Coli. Wiele innych tego typu ciekawostek tutaj wychodzi. Czytam stare gazety po prostu. Gazety z tego okresu. Bardzo mnie zainteresowało na przykład tytuł Akcja Trawa. No fenomenalny tytuł. Okazuje się, że problemem naszych PGR-ów, naszego rolnictwa, tego państwowego rolnictwa, był brak paszy. Łąki były źle uprawiane i zdarzało się na przykład właśnie na wiosnę w 81 roku, że już w kwietniu zwierzęta wypędzano na pola, bo po prostu zabrakło paszy i one tą ledwo odrastającą od ziemi trawę skubały, bo po prostu groziła tysiącom sztuk bydła śmierć głodowa.
W pierwszej książce pisałeś o stapianiu się dwóch światów sprzed 1945 roku, no, czasu niemieckiego i tego polskiego, polskich osadników. Czy to ma jeszcze wpływ na to, co się dzieje w tym regionie słupskim już w latach PGR-ów, czy już to już zupełnie inna, nowa rzeczywistość jest?
Ma wpływ często w tych PGR-ach. Wciąż jeszcze, no, w latach 70., w latach 80. to już rzadziej, ale w latach 70. jeszcze pracują Niemcy, nieliczni niemieccy traktorzyści, którzy tu zostali po II wojnie światowej. Poza tym, powiedzmy sobie jasno, PGR-y to w większości dawne majątki junkierskie, należące wcześniej do Puttkamerów, Belowów, Podebilsów i tak dalej. Także oczywiście to jest po prostu kontinuum, tak samo jak te lotniska, o których mówiłem. Lotniska tymczasowe Luftwaffe, tego pułku, który stacjonował w Redzikowie, było chyba ze 20 takich lotnisk wytyczonych w promieniu kilkudziesięciu kilometrów od Ustki. I podejrzewam, że wiele tych lądowisk w latach 70., 80. było wykorzystywane właśnie przez to PGR-owskie lotnictwo. Nie wiem, czy już mówiłem, ale na potrzeby słupskich PGR-ów w 80., tylko w 80. roku pracowało 13 samolotów AN-2, takie dwupłatowe. Polska w ogóle była mocarstwem, jeśli chodzi o lotnictwo rolnicze. Byliśmy największym producentem samolotów rolniczych w całym bloku wschodnim.
Dobra. Jak ta książka będzie, jaki ta książka będzie miała tytuł? No bo pierwszy pamiętamy i kiedy się ukaże?
Nie wiem jeszcze. To przypuszczam, że to będzie dalej stapianie się światów, tylko że pewnie tam cyferka 2, bo chcemy, żeby to była kontynuacja, żeby to było jakby rozwinięcie tego, co było w tomie pierwszym. Nie wiem, czy będzie tom trzeci, ale materiału naprawdę jest bardzo dużo. Ten materiał to są przede wszystkim ludzie. Teraz nie mogę, bo mamy tą kwarantannę, ale jak tylko reżim sanitarny odpuści, zacznę też ponownie odwiedzać te miejscowości, rozmawiać z ludźmi, zbierać zwłaszcza fotografie, dokumenty. To jest taka dokumentacyjna praca, którą trzeba również koniecznie wykonać. No, mam nadzieję, że uda się dotrzeć do kronik ochotniczych straży pożarnych. W ogóle kroniki w latach 70., 80. był taki zwyczaj, a może nawet był to jakiś taki prikaz, jak to się wtedy mówiło, żeby różne struktury prowadziły takie wewnętrzne kroniki. Wiele z tych dokumentów gdzieś tam poginęło. Nie traktowano tego jako rzeczy wartościowe, no bo było tam bardzo dużo propagandy, ale jesteśmy dzisiaj zainteresowani tym. No, oczywiście wiemy, jakie to były czasy. Nie o to chodzi, żeby je tutaj jakoś gloryfikować, ale żeby je pokazać, jak one wyglądały, bez żadnych emocjonalnych, jakby takich politycznych, zwłaszcza, że teraz są żywe emocji, po prostu pokazać, jak było.